Rozdział 12. Praktyki religijne, duchowe i kulturowe związane ze zdrowiem. Marzena Mikła, University of Murcia, Hiszpania. Warto posiadać ogólną wiedzę na temat praktyk religijnych, kulturowych i duchowych związanych ze zdrowiem, ale należy pamiętać, że nie jest ona absolutnym przewodnikiem. Każdy pacjent to unikalna jednostka, która może w różny sposób pielęgnować swoje tradycje i mieć indywidualne potrzeby. Kluczem do empatii i skutecznej opieki jest otwartość na dialog i szacunek dla osobistych przekonań, nie zaś traktowanie ogólnych założeń jako niepodważalnych zasad. Podrozdział pierwszy. Wprowadzenie. Rozdział ten eksploruje socjologię kulturową, rozumianą jako badanie wiedzy, zwyczajów i doświadczeń wyrażonych w zachowaniu jednostek, które żyją i wchodzą w interakcje w ramach grupy lub społeczności. Pozwala na kulturowy wgląd w związane ze zdrowiem religijne, duchowe i kulturowe praktyki społeczności. Socjologia kulturowa to badanie wiedzy, zwyczajów i doświadczeń wyrażonych w zachowaniu jednostek, które żyją i wchodzą w interakcje w ramach grupy lub społeczności. Przyszli pracownicy służby zdrowia muszą zdobyć wiedzę kulturową, aby kompetentnie opiekować się osobami z różnych kultur, religii i grup etnicznych w swojej praktyce zawodowej. Podrozdział drugi. Cele rozdziału. Poprzez ten rozdział studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: po pierwsze, zrozumienia religijnych, duchowych i kulturowych wierzeń oraz praktyk różnych religii oraz ich wpływu na decyzje dotyczące opieki zdrowotnej. Po drugie, rozpoznawania etycznych i moralnych perspektyw tych grup religijnych w odniesieniu do procedur medycznych, takich jak transplantacja narządów, eutanazja, antykoncepcja i opieka u schyłku życia. Po trzecie, identyfikowania potencjalnych wyzwań w świadczeniu opieki zdrowotnej wynikających z przekonań religijnych oraz znajdowania odpowiednich rozwiązań zapewniających sprawiedliwe i inkluzywne leczenie. Po czwarte, definiowania kluczowych pojęć, takich jak socjologia, kultura, socjologia kultury, religia, etniczność, mniejszość etniczna, stereotyp, uprzedzenie, uogólnienia. Podrozdział trzeci. Efekty uczenia się. Pod koniec rozdziału czytelnicy będą potrafili wyjaśnić religijne, duchowe i kulturowe wierzenia oraz praktyki różnych grup religijnych oraz przeanalizować ich wpływ na decyzje dotyczące opieki zdrowotnej. Zidentyfikować i ocenić etyczne oraz moralne perspektywy różnych tradycji religijnych dotyczące procedur medycznych, takich jak transplantacja narządów, eutanazja, antykoncepcja i opieka u schyłku życia. Rozpoznać i rozwiązywać wyzwania w świadczeniu opieki zdrowotnej wynikające z przekonań religijnych, proponując rozwiązania sprzyjające sprawiedliwemu i inkluzywnemu leczeniu. Zdefiniować i zastosować w kontekście opieki zdrowotnej kluczowe pojęcia socjologiczne, takie jak socjologia, kultura, socjologia kultury, religia, etniczność, mniejszość etniczna, stereotyp, uprzedzenie i uogólnienia. Podrozdział czwarty. Odpowiednie definicje i terminy. Socjologia, pochodząca od łacińskiego słowa socius, partner, oraz logia, nauka. Socjologia jest nauką zajmującą się badaniem struktury i funkcjonowania ludzkich społeczeństw. Analizuje mechanizmy, które kształtują interakcje międzyludzkie oraz organizację społeczną, a także wpływ społecznych norm i instytucji na zachowania jednostek i grup. Kultura. Wyraz kultura pochodzi od łacińskiego cultura, uprawa, i odnosi się do zbioru wiedzy oraz umiejętności, które pozwalają jednostce rozwinąć zdolność krytycznego osądu. Kultura obejmuje również sposób życia, zwyczaje, wiedzę oraz poziomy rozwoju artystycznego, naukowego i przemysłowego, które charakterystyczne są dla danej epoki, grupy społecznej lub tradycji religijnej. Socjologia kultury. Jest to dziedzina socjologii badająca wiedzę, doświadczenia oraz zwyczaje, które kształtują zachowanie jednostek w danej społeczności na przestrzeni czasu. Groch zwraca uwagę, że socjologia kultury skupia się na zrozumieniu, w jaki sposób kultura wpływa na strukturę społeczną i jednostkowe postawy w ramach większych grup społecznych. Religia. Wyraz religia pochodzi od łacińskiego religare, ponownie związać, lub relegare, ponownie uważnie przeczytać, co sugeruje przywrócenie więzi ludzko-boskiej poprzez skrupulatne przestrzeganie tradycji. Królewska Akademia Hiszpańska definiuje religię jako zbiór wierzeń lub dogmatów dotyczących boskości, czci i strachu wobec niej, zasad moralnych dotyczących zachowań indywidualnych i społecznych oraz praktyk rytualnych, głównie modlitw i ofiar. Etniczność. Pochodząca od greckiego ethnos, etnos, lud lub plemię, etniczność odnosi się do społeczności ludzkiej, której członkowie dzielą wspólne cechy językowe lub kulturowe, stanowiące podstawę ich tożsamości. Mniejszości etniczne. Grupa w obrębie populacji, która różni się od większości pod względem rasy, języka lub religii. Mniejszości te często zachowują odrębne tradycje i zwyczaje, będąc jednocześnie częścią szerszej struktury społecznej. Społeczne uwarunkowania zdrowia odnoszą się do warunków, w jakich ludzie rodzą się, dorastają, żyją, pracują i starzeją się, które mają bezpośredni wpływ na wyniki zdrowotne oraz jakość życia. Zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz ODPHP wyróżnia się 5 głównych determinantów społecznych zdrowia: stabilność ekonomiczną, dostęp do edukacji i jej jakość, dostęp do opieki zdrowotnej i jej odpowiednią jakość, warunki sąsiedzkie oraz środowiskowe, a także kontekst społeczny i wspólnotowy. Stereotyp. To szeroko rozpowszechnione, lecz często uproszczone i krzywdzące przekonania na temat określonych grup ludzi, które nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość i mogą prowadzić do nieuzasadnionych osądów. Uprzedzenie. Jest to z góry przyjęte wyobrażenie lub osąd na temat danej osoby lub grupy, które nie jest oparte na wystarczającej wiedzy. Może przybierać formę zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych ocen. Negatywne uprzedzenia prowadzą do tworzenia stereotypów oraz zachowań dyskryminacyjnych, jak na przykład uprzedzenia rasowe. Uogólnienia. To twierdzenia dotyczące wspólnych wzorców kulturowych, które często prowadzą do błędnych interpretacji i stosowania ogólnych sądów na temat całych grup, co z kolei sprzyja powstawaniu stereotypów. Duchowość. Obejmuje wypowiedzi i przekonania, które prowadzą do połączenia z czymś, co nadaje życiu sens i wspiera rozwój osobisty. Przyczynia się także do kształtowania wartości oraz pozytywnych emocji wewnętrznych. W ramach proponowanego modelu autorzy wyróżniają 3 główne wymiary duchowości. Pierwszy. Przekonania, praktyki i doświadczenia, które inicjują duchowe połączenie. Drugi. Obiekty tego połączenia, takie jak Bóg, natura, wspólnota, sztuka, życie po śmierci, istoty duchowe lub wewnętrzne ja. Trzeci. Efekty duchowości, w tym wartości, rozwój osobisty, sens życia, dobrostan i poczucie wewnętrznego spokoju. Definicja ta obejmuje zarówno podejście teistyczne, jak i świeckie, uznając kulturową i indywidualną różnorodność doświadczeń duchowych w kontekście opieki zdrowotnej. Podrozdział 5. Krótki przewodnik po praktykach duchowych i religijnych związanych ze zdrowiem. Przyszli pracownicy ochrony zdrowia będą zmuszeni do pracy z pacjentami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych i religijnych. Wśród tych pacjentów znajdą się niedawno przybyli do Europy imigranci, przedstawiciele mniejszości etnicznych, takich jak Romowie, oraz osoby należące do grup religijnych, w tym Świadkowie Jehowy, a także przedstawiciele dominujących religii, takich jak katolickie, islamskie czy hinduistyczne, które tworzą zróżnicowaną populację wymagającą wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Zaspokojenie tych potrzeb stanowi wyzwanie nie tylko w kontekście barier językowych, ale także zrozumienia różnych światopoglądów, postaw i wartości, co ma kluczowe znaczenie w kontekście zapobiegania nierównemu traktowaniu jakiejkolwiek grupy mniejszościowej. Aby skutecznie przeciwdziałać nierównościom zdrowotnym, niezbędne jest przygotowanie przyszłych pracowników ochrony zdrowia poprzez wyposażenie ich w odpowiednie kompetencje i wiedzę, które umożliwią skuteczne dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb zróżnicowanych grup pacjentów. W Europie dominującymi religiami są głównie religie chrześcijańskie, zwłaszcza katolickie, prawosławne i protestanckie. Zgodnie z danymi Pew Research Center w 2018 roku około 70% populacji europejskiej identyfikowało się jako chrześcijanie. Katolicyzm jest jednym z wielu wyznań chrześcijańskich. Zgodnie z danymi Center for the Study of Global Christianity, w 2022 roku na świecie było 2,4 miliarda chrześcijan, z czego 1,36 miliarda stanowili katolicy. Katolicka doktryna wiary opiera się na objawieniu zawartym w Biblii i tradycji Kościoła, obejmującym nie tylko jego nauki, ale również instytucje Kościoła, sakramenty, liturgię, moralność chrześcijańską oraz życie religijne. Katolicyzm wiąże się także z otwartością na boskość i wyższe wartości doczesne. Instytucjonalnie Kościół katolicki jest zorganizowany pod przewodnictwem papieża, który uważany jest za głowę Kościoła oraz następcę świętego Piotra. 10 przykazań stanowi fundamentalne zasady moralne i religijne, które regulują postępowanie wiernych. Kościół katolicki naucza, że życie i zdrowie fizyczne są darami bożymi, o które należy dbać, uwzględniając potrzeby innych i dobro wspólne. Choć życie cielesne stanowi część transcendentnej wartości osoby, nie jest ono traktowane jako wartość absolutna, a wszelkie nadmiary związane z jedzeniem, alkoholem czy lekami są potępiane. Katolicka doktryna promuje dawstwo i przeszczepianie narządów jako wyraz solidarności, jednak odrzuca sztuczne zapłodnienie, zapłodnienie in vitro, zapłodnienie postmortem oraz macierzyństwo zastępcze. Kościół katolicki stanowczo sprzeciwia się aborcji, a śmierć rozumiana jest jako przejście do życia wiecznego, będące nowym początkiem dla człowieka. W kontekście umierania pacjentom towarzyszyć mogą symbole religijne, takie jak krucyfiks czy medaliki, a przestrzeń w szpitalach powinna umożliwiać obecność rodziny przy zmarłym. Kościół katolicki zabrania bezpośredniej eutanazji, dopuszczając jednak zaprzestanie uporczywej terapii. Opieka paliatywna oraz terapia uspokajająca mają na celu zapewnienie jak najwyższej jakości życia w ostatnich dniach pacjenta. Kościół akceptuje kremację zmarłych, jak i procedury autopsji. Kościół katolicki traktuje macierzyństwo jako misję, w której kobieta musi mieć zapewnione pełne wsparcie rodziny i wspólnoty. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka dozwolone są interwencje medyczne, mające na celu jego ochronę. Dziecko, według nauk Kościoła, zasługuje na traktowanie z miłością, czułością i szacunkiem. Prawosławie opiera się na tradycji wczesnego Kościoła, której podstawą jest Pismo Święte, a zwłaszcza greckie tłumaczenie Biblii, które uznawane jest za natchnione przez Ducha Świętego. Sakramenty Kościoła prawosławnego, w tym chrzest, bierzmowanie, eucharystia, spowiedź, kapłaństwo, małżeństwo oraz namaszczenie chorych, stanowią fundamentalne elementy wiary, umożliwiające uczestnictwo wiernych w Bożej łasce. Ikony, będące przedmiotami kultu, odgrywają szczególną rolę w życiu prawosławnych. Uważane są za modlitewne dzieła sztuki, które reprezentują obecność Bożą i stanowią sakramentalny znak niewidzialnej łaski. Podejście Kościoła prawosławnego do kwestii zdrowia, choroby i śmierci jest podobne do innych tradycji chrześcijańskich. Choroba traktowana jest jako działanie Boga, mogące prowadzić do zbliżenia się do Niego oraz otrzymania specjalnej łaski. Śmierć jest postrzegana jako przejście do życia wiecznego. Pomoc chorym i wspieranie ich w cierpieniu stanowi naturalną część życia prawosławnych. Kościół prawosławny nie sprzeciwia się oddawaniu i przeszczepianiu narządów, choć niektórzy wierni mogą być przeciwni tej praktyce, traktując ją jako naruszenie ciała w kontekście wierzeń o zmartwychwstaniu. Kościół prawosławny, w przeciwieństwie do katolickiego, jest bardziej liberalny w kwestii stosowania środków antykoncepcyjnych, jednak aborcję traktuje jako morderstwo. Stosowanie eutanazji jest niedopuszczalne. W kontekście opieki nad umierającym, Kościół prawosławny zaleca zapewnienie wsparcia i obecności drugiej osoby, by pacjent nie czuł się samotny. Ważne jest także zapewnienie kontaktu z kapłanem, który udzieli sakramentów takich jak spowiedź, namaszczenie chorych czy komunia święta. Po śmierci ciało zmarłego jest myte, ubierane i przygotowane do pogrzebu, który odbywa się trzeciego dnia po śmierci. W przypadku opieki nad dorosłymi i dziećmi, szczególne wymagania religijne prawosławnych dotyczą jedynie przestrzegania zwyczajów religijnych, takich jak post. Kobieta w ciąży lub karmiąca może przyjmować komunię, a po porodzie powinna przestrzegać zasad postu zgodnie z wytycznymi Kościoła. Grekokatolicyzm. Kościół grecko-katolicki obejmuje grupę wschodnich kościołów katolickich, które pozostają w bliskiej relacji z kościołem rzymskim, zachowując przy tym obrządek bizantyjski lub grecki. Wspólnoty te uznają autorytet papieża oraz katolickie dogmaty, jednakże mają odrębność w zakresie prawa kanonicznego, organizacji diecezjalnej, liturgii, prawa duchownych do zawierania małżeństw, a także korzystają z kalendarza juliańskiego. Istnieją istotne różnice dogmatyczne między Kościołem grecko-katolickim a prawosławnym, dotyczące takich kwestii jak prymat papieża, pochodzenie Ducha Świętego czy dogmaty o czyśćcu i wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Postawa wiernych Kościoła grecko-katolickiego względem zdrowia, choroby i śmierci wykazuje wiele podobieństw do podejścia wyznawców innych tradycji chrześcijańskich. Wierni tego Kościoła przywiązują wagę do wspierania zdrowia i życia na każdym etapie. Obowiązująca praktyka postów, która obejmuje ograniczenie liczby posiłków oraz powstrzymywanie się od spożywania określonych pokarmów, takich jak mięso czy nabiał, ma także swoje korzenie w tradycji grecko-katolickiej. Podobnie jak w Kościele katolickim i prawosławnym, grekokatolicy wyrażają poparcie dla oddawania i przeszczepiania narządów oraz transfuzji krwi, pod warunkiem poszanowania godności zarówno dawców, jak i biorców. Kościół grecko-katolicki zdecydowanie potępia małżeństwa, które unikają prokreacji poprzez stosowanie antykoncepcji oraz piętnuje aborcję, uznając ją za akt morderstwa. W obszarze opieki nad kobietami w ciąży, noworodkami, chorymi dziećmi, dorosłymi i pacjentami w terminalnym stadium życia, praktyki grecko-katolickie nie różnią się zasadniczo od tych, które obserwujemy w innych tradycjach chrześcijańskich. Kobiety w ciąży oraz po porodzie są zwolnione z obowiązku postu, jeśli stan zdrowia wymaga szczególnej troski. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka dozwolone są wszelkie działania medyczne niezbędne do utrzymania go przy życiu i zdrowiu. W chwili zbliżającej się śmierci udzielany jest sakrament chorych, który trwa dłużej niż w tradycji katolickiej. Po pobłogosławieniu oleju kapłan modli się, recytując fragmenty Ewangelii i wykonując znak krzyża, namaszczając czoło, nos, uszy, klatkę piersiową, dłonie i stopy chorego, powtarzając tę czynność 7 razy. Następnie kapłan podaje pacjentowi Biblię do ucałowania. Protestantyzm. Protestantyzm jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia. Składa się z kilku grup religijnych, w tym luteranizmu, kalwinizmu oraz anglikanizmu, a jego początki sięgają XVI wieku, kiedy to Marcin Luther zainicjował reformację. W swoich poglądach Luther kładł nacisk na bezpośredni kontakt wierzącego z Bogiem, kwestionując konieczność pośrednictwa sakramentów i liturgii. Zasadniczą różnicą między protestantyzmem a katolicyzmem jest podejście do Pisma Świętego, które w protestantyzmie traktowane jest jako jedyne źródło objawienia. Protestantyzm akcentuje indywidualizm religijny oraz rolę subiektywnego sumienia wierzącego. W kościołach protestanckich praktykowane są tylko 2 sakramenty – chrzest i Eucharystia. Protestanci odrzucają kult Maryi, świętych, odpusty i relikwie, a także nie praktykują indywidualnej spowiedzi. Protestantyzm współczesny jest zróżnicowany, a wspólnoty protestanckie odrzucają identyfikację z jedną zinstytucjonalizowaną tradycją kościelną. W obrębie protestantyzmu wyróżnia się grupy – baptyści, metodyści, ruch zielonoświątkowy czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. W stylu życia protestantów, z wyjątkiem Adwentystów Dnia Siódmego, nie występują istotne różnice w porównaniu do katolików. Wiele wspólnot protestanckich ma jednak ścisłe zasady dotyczące postu, a Adwentyści Dnia Siódmego przestrzegają restrykcyjnych zasad zdrowotnych, takich jak zakaz spożywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, mocnej kawy i herbaty. Zalecają również dietę wegetariańską, chociaż dozwolone jest spożywanie niektórych rodzajów mięsa, w tym wołowiny, jagnięciny i drobiu. Większość protestanckich wspólnot nie sprzeciwia się przeszczepianiu narządów, transfuzjom krwi czy dawstwu organów. Co do sztucznego zapłodnienia, większość kościołów protestanckich nie wyklucza tej metody, choć wstrzymuje się od jej promowania. Kościół zielonoświątkowy zabrania manipulacji materiałem genetycznym, natomiast Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dopuszcza sztuczne zapłodnienie tylko wtedy, gdy wykorzystywany materiał pochodzi od małżonków. Zasadniczo protestanci uznają aborcję za grzech, jednak decyzja o jej przeprowadzeniu pozostaje indywidualną sprawą matki lub pary małżeńskiej. Protestanci odrzucają aktywną eutanazję, aczkolwiek dopuszczają ograniczenie wysiłków terapeutycznych, gdy stan pacjenta jest terminalny. Opieka nad pacjentem w ostatnich chwilach życia jest zróżnicowana w zależności od tradycji danej wspólnoty. Na przykład w kościele ewangelicko-augsburskim czy metodystycznym dopuszcza się chrzest noworodka w ciężkim stanie za zgodą rodziców. Opieka nad kobietą w ciąży, po porodzie, noworodkiem czy chorym dzieckiem nie różni się od standardów ogólnych w opiece zdrowotnej. Judaizm. Początki judaizmu sięgają drugiego tysiąclecia przed naszą erą i stanowią proces stopniowego kształtowania się religii, w której uczestniczyły postacie takie jak Abraham, Jakub, Dawid i prorocy Izraela. Judaizm, w przeciwieństwie do innych religii, takich jak katolicyzm czy islam, nie opiera się na objawieniu przekazanym przez jednego proroka, lecz jest wynikiem kolektywnego tworzenia przez pokolenia. Biblia hebrajska, składająca się z trzech części, z których najważniejsza jest Tora, stanowi podstawę życia i myśli religijnej. Współcześnie wielu Żydów, mimo globalnego rozproszenia, pozostaje wiernych swojej religii, choć tylko około 10% z nich przestrzega zasad judaizmu ortodoksyjnego. Judaizm ortodoksyjny uważa Biblię hebrajską za natchnioną, podczas gdy judaizm konserwatywny oraz reformowany interpretują Torę w kontekście współczesnych realiów, a judaizm reformowany odrzuca wiele tradycyjnych praktyk religijnych. Żydzi ortodoksyjni przestrzegają ścisłych zasad koszerności, a jedzenie musi być przygotowane zgodnie z przepisami zawartymi w Torze. Istnieją także stowarzyszenia charytatywne, opiekujące się chorymi i umierającymi, które zapewniają wsparcie duchowe i fizyczne. Szabat, świętowany od piątku wieczorem, jest dniem odpoczynku, w którym zakazana jest wszelka praca. Judaizm zezwala na oddawanie i przeszczepianie narządów, transfuzję krwi oraz sztuczne zapłodnienie w obrębie małżeństwa, a także stosowanie środków antykoncepcyjnych. Sprzeciwia się jednak aborcji, choć decyzje dotyczące jej przeprowadzenia traktowane są indywidualnie. W judaizmie ortodoksyjnym istnieje zakaz kremacji i sekcji zwłok, podczas gdy judaizm reformowany akceptuje te praktyki. Żydzi są przeciwni eutanazji i wszelkim działaniom mającym na celu skrócenie życia ludzkiego. Opieka nad kobietami w ciąży i noworodkami uwzględnia szczególne zasady, takie jak unikanie postu przez kobiety w ciąży. Po porodzie kobiety w niektórych odłamach judaizmu są uznawane za rytualnie nieczyste przez określony czas. Rytuały związane z przygotowaniem ciała zmarłego odbywają się w specjalnych pomieszczeniach, a nie w szpitalu. Islam. Islam jest najmłodszą religią monoteistyczną, której początek datuje się na VII wiek. Świętą księgą islamu jest Koran, zawierający objawienia przekazane przez proroka Mahometa w języku arabskim. Koran stanowi fundament islamu, obejmując dogmatyczne stwierdzenia, zasady dotyczące kultu religijnego, normy moralne oraz wytyczne dotyczące prawa cywilnego, karnego, międzynarodowego i opowieści religijnych. Na jego podstawie rozwija się cała kultura i cywilizacja muzułmańska. Obok Koranu ważnym źródłem wiedzy i wskazówek jest Sunna, zbiór hadisów, które odnoszą się do wypowiedzi, czynów i decyzji Mahometa, stanowiąc wzór do naśladowania dla wiernych. Islam opiera się na fundamentalnej zasadzie wierności wobec Boga, a centralnym punktem religijności jest modlitwa, która ma charakter uwielbienia Boga i wykonywana jest 5 razy dziennie. Modlitwa odbywa się w czystym miejscu i jest skierowana w stronę Mekki, świętego miasta islamu. Kolejnym istotnym elementem jest jałmużna, która symbolizuje gotowość do poświęceń na rzecz religii. Post, który obowiązuje przez 30 dni w miesiącu Ramadan, polega na całkowitym powstrzymaniu się od jedzenia i picia od świtu do zmierzchu, a przerwanie postu dopuszczalne jest jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia lub w przypadku pracy wymagającej dużego wysiłku fizycznego. Każdy muzułmanin ma obowiązek odbycia pielgrzymki do Mekki, jeżeli pozwalają na to jego warunki. Islam wymaga dbałości o zdrowie, a zasady religijne obejmują działania zapobiegawcze, takie jak modlitwa, post, rytualne mycie ciała, jałmużna, małżeństwo, a także zakazy związane z piciem alkoholu, paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków, cudzołóstwem, hazardem oraz jedzeniem wieprzowiny. Rodzina muzułmańska jest zorganizowana w sposób patriarchalny. Praktyki islamskie nie zakazują jednak dawania i przeszczepu narządów, transfuzji krwi oraz korzystania z metod sztucznego zapłodnienia, o ile są stosowane w ramach małżeństwa. Islam akceptuje również transfuzję krwi i wszelkie zabiegi medyczne ratujące życie. Aborcja jest zakazana po 120 dniach ciąży, chociaż opinie w tej sprawie mogą różnić się w zależności od kraju. W kontekście śmierci islam sprzeciwia się kremacji, ponieważ ciało zmarłego powinno być ułożone w taki sposób, by twarz była zwrócona w stronę Mekki. Autopsje są dozwolone jedynie w przypadkach medycznych lub prawnych, a eutanazja jest stanowczo potępiana. Tradycja nakazuje, by najbliższa rodzina siedziała przy umierającym i modliła się za niego, a pierwszym słowem wypowiedzianym przez muzułmanina przed śmiercią powinno być Bóg. Po śmierci ciało jest rytualnie oczyszczane i zawijane w całun, a pochówek odbywa się bez trumny, choć w krajach zachodnich muzułmanie często korzystają z trumny. Hinduizm. Hinduizm, będący jednym z największych systemów religijnych na świecie, jest wyznawany przez ponad miliard ludzi, głównie w Indiach. Każdy region ma swoje własne zwyczaje, wierzenia oraz rytuały związane z kultem bogów, którym towarzyszą modlitwy, ofiary i hymny. Istnieje także system kastowy, dzielący społeczeństwo na cztery główne grupy – braminów, kszatriów, wajszów i sudrów, a także ludzi nienależących do żadnej kasty, tak zwanych niedotykalnych, znajdujących się na najniższym szczeblu hierarchii społecznej. W hinduizmie życie i zdrowie są postrzegane w kontekście reinkarnacji, a przeznaczenie jednostki zależy od czynów z poprzednich wcieleń. Choroby i nieszczęścia mogą być interpretowane jako efekty złych czynów z poprzednich żyć. Celem życia jest osiągnięcie wyższych poziomów w hierarchii bytu, co wiąże się z uwolnieniem wędrującej jaźni poprzez praktyki takie jak asceza i joga. Z tego powodu zdrowie traktowane jest jako synonim życia, a system medycyny zwany Ajurwedą stara się racjonalnie wyjaśniać problemy zdrowotne, rezygnując z magicznego podejścia. Hinduizm dopuszcza sztuczne zapłodnienie, a przeszczepianie narządów jest postrzegane pozytywnie, jako sposób na przedłużenie życia innej osoby, umożliwiając jej realizację karmy. Transfuzje krwi są również dozwolone, choć w niektórych kręgach istnieją wątpliwości dotyczące sztucznego przedłużania życia, które mogą zakłócić naturalny cykl narodzin i śmierci. Z kolei aborcja jest postrzegana jako zła karma, prowadząca do degradacji w hierarchii duchowej. Praktyki związane z płodnością i antykoncepcją różnią się w zależności od odłamu hinduizmu, jednak rodzina stanowi centralny element tej religii, a dzieci są uznawane za ważną wartość w życiu każdego Hindusa. W hinduizmie, podobnie jak w innych religiach, śmierć jest postrzegana jako część cyklu życia. Przeznaczenie jednostki zależy od karmy, a przygotowania do śmierci często obejmują pielgrzymki do miejsc rytualnych, takich jak Varanasi nad Gangesem. W kontekście śmierci dominującą praktyką jest kremacja, uznawana za formę oczyszczenia, po której prochy są wrzucane do świętej rzeki Ganges. W przypadku eutanazji, bierna forma tej praktyki, polegająca na wstrzymaniu podawania jedzenia i wody na życzenie pacjenta, jest dozwolona w Indiach. Jednak aktywne przedłużanie życia jest postrzegane jako ingerencja w naturalny porządek. W Indiach opieka zdrowotna jest zróżnicowana w zależności od kasty, wykształcenia oraz sytuacji ekonomicznej pacjenta. Wyższe klasy społeczne mają dostęp do najlepszych placówek medycznych, podczas gdy osoby z niższych kast często są zmuszone do poszukiwania opieki w domach opieki lub nawet umierają na ulicach bez odpowiedniej pomocy. Buddyzm. Pojawił się w VI wieku przed naszą erą w Indiach, kiedy to Siddhartha Gautama, późniejszy Budda przebudzony, porzucił swoje dostatnie życie książęce, aby podjąć praktyki ascetyczne. Po pewnym czasie zrezygnował z surowej ascezy, osiągając stan oświecenia, który uznawany jest za wolność od cyklicznego odradzania się, śmierci i cierpienia. 100 lat po jego śmierci buddyzm rozwinął się w dwie główne gałęzie – Hinayane oraz Mahayane. Gałąź Hinajany skupiała się na studiowaniu tekstów Buddy, natomiast Mahajana oprócz tego rozwijała zrozumienie pustki oraz natury Buddy, stawiając na rozwój miłującego współczucia i poznania rzeczywistości, a także wnikania w naukę o naturze Buddy. W ramach Mahajany wyodrębniła się również gałąź Vajrayany, która zyskała znaczenie w Tybecie, stanowiąc fundamenty lamaizmu oraz częściowo w Chinach. Buddyzm kładzie szczególny nacisk na gromadzenie karmy przez działania motywowane miłością, współczuciem i wdzięcznością. W tej tradycji podkreśla się, że materialne dobra, takie jak pieniądze, tytuły czy rodzina, są nietrwałe, a jedynie zasługi duchowe mogą przetrwać po śmierci. Zgodnie z buddyjskim światopoglądem nie uznaje się pojęcia stwórcy, lecz wierzy w prawo przyczyny i skutku, które odnosi się do efektów pozytywnych i negatywnych działań. Rozwój duchowy, który obejmuje wzrost dobroci, miłości, współczucia, mądrości oraz eliminację trzech podstawowych trucizn umysłu – pożądania, gniewu i ignorancji – prowadzi do oświecenia, które przerywa cykl odrodzeń i śmierci. Cierpienie, które związane jest z narodzinami, chorobą, starością, śmiercią oraz nieprzyjemnymi doświadczeniami, może zostać przezwyciężone poprzez pokonanie negatywnych emocji, takich jak gniew, zazdrość, nienawiść, pożądanie i fałszywe poczucie własnej wartości. Buddyzm wyodrębnia cztery klasy zaburzeń w medycynie buddyjskiej. Pierwsza dotyczy chorób wynikających z karmy zgromadzonej w poprzednich wcieleniach. Druga obejmuje choroby pojawiające się na początku życia. Trzecia jest związana z działaniem duchów, a czwarta z wynikami złej diety lub niewłaściwego zachowania. Medycyna tybetańska, oprócz tych chorób, zajmuje się również przypadkami przewlekłymi, w tym rakiem. Co więcej, buddyzm prezentuje pozytywne stanowisko wobec transfuzji krwi oraz dawstwa i przeszczepiania narządów, uznając je za działania, które przyniosą pozytywne skutki w przyszłych wcieleniach. W zależności od odłamu, buddyzm różnie podchodzi do kwestii planowania rodziny oraz metod antykoncepcyjnych. W praktyce akceptuje stosowanie takich metod jak pigułki antykoncepcyjne, prezerwatywy, diafragmy, sterylizacja czy metody naturalne. Choć buddyzm nie sprzeciwia się wspomaganej reprodukcji, postrzega ją jako próbę ingerencji w karmę, co może wpływać na przebieg życia w następnym wcieleniu. W tradycyjnych szkołach buddyjskich życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia, dlatego aborcja jest uznawana za nielegalną, dopuszczalną jedynie w przypadku zagrożenia życia kobiety. Zdarzały się jednak wyjątki, jak w Japonii w latach 50., kiedy to aborcja była praktykowana w celu ograniczenia liczby urodzeń. Buddyzm uznaje kremację za akceptowalną praktykę i nie sprzeciwia się autopsji, kierując uwagę na świadomość, a nie na fizyczne ciało. Zdecydowanie sprzeciwia się natomiast eutanazji, ponieważ prowadzi ona do nagromadzenia negatywnej karmy. W kontekście opieki nad kobietą w ciąży, buddyzm zaleca dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne, a także praktykowanie pozytywnego myślenia i uczestniczenie w praktykach religijnych. Ważne są także zalecenia dotyczące odpoczynku, zdrowego odżywiania, unikania ciężkiej pracy oraz zapewnienia spokojnego otoczenia, co sprzyja dobremu przebiegowi porodu. Po porodzie kobiety mają możliwość uczestniczenia we wszystkich praktykach religijnych, a karmienie piersią przez przynajmniej rok jest traktowane jako norma. Zwyczajowo dla noworodka przygotowuje się horoskop urodzeniowy, a dla rodziców, na ich prośbę, Dalaj Lama wybiera imię, gdy dziecko jest jeszcze w łonie matki. Leczenie dorosłych w buddyzmie łączy się z przestrzeganiem zaleceń dietetycznych, przyjmowaniem odpowiednich ziół oraz duchową praktyką, taką jak medytacja, która wspiera proces zdrowienia. Ważne jest, aby zmiany stylu życia, takie jak porzucenie nałogów, towarzyszyły leczeniu fizycznemu, co może prowadzić do pełniejszego wyzdrowienia. Śmierć w buddyzmie traktowana jest jako kluczowy moment w życiu, który dzieli się na etapy. Zgodnie z buddyjską filozofią, ciało składa się z pięciu elementów, które podtrzymują życie aż do śmierci. Po jej nastaniu dochodzi do rozkładu ciała, który rozpoczyna się od zaniku aktywności sensorycznej oraz utraty energii. W fazie dezintegracji elementu powietrza pojawiają się zaburzenia oddychania, a osoba traci kontakt ze światem materialnym. W zależności od tego, jak żyła dana osoba, pojawią się wizje związane z jej karmą. Jeżeli prowadziła życie pełne współczucia, spotka swoich bliskich, a także doświadczy niebiańskich wizji. Współczucie i miłość bliskich osób, a także wsparcie duchowego przewodnika są kluczowe w procesie umierania. Odpowiednia pozycja ciała, tradycyjnie śpiącego lwa, ma pomóc w przejściu świadomości z ciała. Zwyczaje pogrzebowe w buddyzmie różnią się w zależności od regionu. W Tajlandii ciało zmarłego jest myte i kremowane w klasztorze, zgodnie z horoskopem. W Tybecie w ramach praktyk śmierci ciało jest dzielone na kawałki i pozostawiane na pożarcie ptakom, co jest częścią tamtejszych tradycji. Świadkowie Jehowy. Organizacja została założona w 1872 roku przez Carla T. Russella w Pensylwanii. Dla świadków Jehowy Biblia stanowi świętą księgę, uważaną za natchnione Słowo Boże, mające najwyższą rangę w ich wierzeniach oraz praktykach religijnych. Według ich przekonań Biblia zawiera objawienie woli Boga, Jego prawa, zasady moralne oraz plan zbawienia ludzkości. Choć świadkowie Jehowy żyją w społeczeństwie, nie wyłączają się z niego. Ich udział w polityce czy służba wojskowa są jednak odrzucane, ponieważ są sprzeczne z naukami biblijnymi. Rezygnują także z uczestnictwa w wydarzeniach ekumenicznych. Odrzucają tradycyjne rytuały i obchody świąt religijnych, z wyjątkiem corocznego upamiętnienia śmierci Jezusa Chrystusa, obchodzonego w okolicach Wielkanocy. Chrzest w wierzeniach świadków Jehowy odbywa się przez całkowite zanurzenie w wodzie i dotyczy osób dojrzałych, które świadomie podjęły decyzję o tym sakramencie. Świadkowie Jehowy prowadzą szeroko zakrojoną działalność kaznodziejską. Ich zasady nie nakładają sztywnych wymogów co do tradycji. Świadkowie nie obchodzą dni świątecznych ani urodzin, preferują umiarkowane spożycie alkoholu, a także wykluczają pokarmy zawierające krew zwierzęcą. Świadkowie Jehowy kładą duży nacisk na troskę o zdrowie i życie, traktując je jako dar od Boga, co powoduje, że dbają o skuteczność leczenia we współpracy z personelem medycznym. Jednocześnie stanowczo odrzucają transfuzję krwi, co zostało ogłoszone po 1945 roku. Od tego czasu zarówno dorośli, jak i dzieci nie mogą wyrazić zgody na transfuzję krwi, co skłoniło środowiska medyczne do opracowywania terapii krwiozastępczych oraz protokołów leczenia bez transfuzji. Decyzja o transfuzji w przypadku noworodków i dzieci podejmowana jest przez rodziców, a w przypadku różnicy zdań decyzję podejmuje ojciec. Z perspektywy prawa oraz etyki medycznej życie dziecka stanowi wartość nadrzędną, co skutkuje możliwością interwencji sądowej, jeśli rodzice nie zgadzają się na leczenie. Wszystkie działania muszą być przejrzyste i nie mogą być ukrywane przed rodzicami. Świadkowie Jehowy wykazują pozytywne nastawienie do dawstwa i przeszczepiania narządów, ponieważ Biblia nie zawiera jednoznacznego zakazu przyjmowania narządów i tkanek innych osób, z wyjątkiem krwi. Decyzja o przeszczepie jest podejmowana przez członka wspólnoty zgodnie z jego sumieniem. Z kolei eutanazja jest zdecydowanie potępiana, ponieważ jest sprzeczna z naukami biblijnymi. Ponadto świadkowie Jehowy uznają poczęcie za moment początku życia. Dlatego nie akceptują aborcji niezależnie od zagrożenia dla zdrowia matki, wad genetycznych płodu, czy też z gwałtu lub kazirodztwa. Biblia nie potępia natomiast stosowania antykoncepcji w małżeństwie, co daje parom swobodę wyboru metod zapobiegania ciąży. Jednak z zaleceniem unikania substancji, które mogą zaszkodzić rozwijającemu się płodowi. Dla świadków Jehowy pogrzeb stanowi okazję do wyrażenia religijnych przekonań. Z uwagi na wiarę w zmartwychwstanie nie wyrażają oni żalu ani smutku z powodu śmierci. Pomimo braku religijnego znaczenia ceremonii pogrzebowych, nie akceptują oni kremacji, a sekcja zwłok jest dozwolona jedynie w przypadku wymogu prawnego. Romowie stanowią największą i najbardziej zróżnicowaną grupę etniczną w Europie, której przodkowie wywodzą się najprawdopodobniej z Indii, a ich migracja do Europy rozpoczęła się już w VI wieku. Romowie nie mają własnego państwa ani określonego terytorium. W wyniku wielowiekowej migracji oraz kontaktu z różnymi kulturami, językami i religiami, ich społeczności wykazują znaczną różnorodność. Zajmowali się niegdyś obróbką żelaza, produkcją metalowych przedmiotów, żonglerką, tańcem i wróżeniem, a tradycje i wiedza były przekazywane ustnie. Dziś Romowie są podzieleni na różne odłamy, takie jak Kalos, Sinti, Kalderasz, Doms i Romanichels. Choć większość z nich jest chrześcijanami, w niektórych grupach występuje również islam lub hinduizm. Jednym z kluczowych elementów społecznych Romów jest ich silna solidarność wewnątrzgrupowa i tolerancja, a życie społeczne regulowane jest przez niepisany kodeks praw moralnych, znany jako prawo cygańskie, którego nieprzestrzeganie może prowadzić do wykluczenia z grupy. Romowie zazwyczaj korzystają z usług medycznych w przypadku porodu, choroby lub śmierci, choć często odmawiają długotrwałej hospitalizacji, a zabiegi chirurgiczne uważają za szczególnie niebezpieczne. W niektórych grupach występuje przekonanie, że większa masa ciała jest symbolem szczęścia i zdrowia, co powoduje występowanie otyłości, podczas gdy szczupła sylwetka jest postrzegana jako oznaka biedy lub choroby. Dbałość o zdrowie nie zawsze jest traktowana jako priorytet w społecznościach romskich, a dawstwo i przeszczepianie narządów bywa odrzucane, chociaż część Romów akceptuje transfuzję krwi, aby ratować życie. Zapłodnienie in vitro jest zabronione, a temat bezpłodności i antykoncepcji stanowi tabu. Aborcja, w rozumieniu romskim, jest traktowana jako grzech i zakazana. Rodzina odgrywa fundamentalną rolę w życiu Romów, a brak dzieci w małżeństwie jest postrzegany jako kara za grzechy. W takich przypadkach stosowana jest praktyka adopcji wewnętrznej, gdzie inne małżeństwo przyjmuje dziecko bezdzietnej pary. Poród poza związkiem małżeńskim jest uznawany za przestępstwo, skutkujące utratą honoru i szacunku, a także prowadzi do konfliktów rodzinnych. Romowie preferują, aby poród odbywał się w szpitalu, gdzie kobieta rodząca jest izolowana od społeczności romskiej. Matka i teściowa zajmują się obowiązkami domowymi przez 6 miesięcy po porodzie, a kontakt z ojcem dziecka jest ograniczony. Romowie odrzucają kremację, choć mogą zaakceptować sekcję zwłok, jeśli jest to wymagane prawem. Eutanazja jest również stanowczo odrzucana. W przypadku choroby i śmierci rodzina gromadzi się, aby czuwać przy umierającym, a płacz i lament są częścią tradycyjnego zachowania związanego z odejściem bliskiej osoby. Romowie traktują zmarłych z ogromnym szacunkiem, a ich pamięć jest pielęgnowana zgodnie z tradycją, która nakazuje umieranie z dala od miejsca zamieszkania. Podrozdział 6. Podsumowanie. Opieka zdrowotna i troska o pacjentów musi uwzględniać ich kulturowe i religijne przekonania. Dla pracowników ochrony zdrowia zrozumienie tych przekonań i dostosowanie opieki do specyficznych potrzeb kulturowych pacjentów stanowi istotny element profesjonalizmu w opiece zdrowotnej. Studenci medycyny i nauk o zdrowiu powinni zdobywać wiedzę na temat tych różnic, aby w przyszłości zapewniać opiekę zdrowotną wrażliwą kulturowo. Refleksja końcowa. Praktyki religijne i kulturowe, a model Empower. Małgorzata Szkup. Rozdział ten przedstawia szeroki przegląd praktyk religijnych, duchowych i kulturowych związanych ze zdrowiem, podkreślając ich wpływ na decyzje pacjentów oraz przebieg procesu opieki. Ta różnorodność perspektyw jest zgodna z wartościami modelu Empower, zwłaszcza w obszarach wielokulturowości, profesjonalizmu, efektywności oraz zasobów edukacyjnych. Autor podkreśla, że kompetentna opieka wymaga otwartości, szacunku w dialogu oraz unikania stereotypów, co odzwierciedla kluczową zasadę empower, jaką jest pokora kulturowa. Rozdział pokazuje, w jaki sposób przekonania religijne mogą wpływać na podejście do transplantacji narządów, transfuzji krwi, aborcji czy opieki u kresu życia, wskazując, że skuteczna opieka zdrowotna wymaga elastyczności i poszanowania wartości pacjenta. Bogate przykłady praktyk wywodzących się z różnych tradycji religijnych i grup etnicznych stanowią cenne źródło edukacyjne, zgodne z naciskiem modelu Empower na doświadczeniowe uczenie się międzykulturowe. Rozdział akcentuje również potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych i etycznych w pracy z pacjentami reprezentującymi odmienne systemy przekonań, co jest centralnym elementem wizji refleksyjnego profesjonalizmu promowanej przez model Empower. Podsumowując, rozdział ten ukazuje, że rozumienie różnorodności kulturowej i religijnej nie polega na zapamiętywaniu faktów, lecz na przyjmowaniu postawy szacunku i gotowości do ciągłego uczenia się, co stanowi fundament skutecznej, empatycznej i sprawiedliwej opieki, w pełni zgodnej z duchem modelu Empower.